programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Przemysław Tyżanowski, Uniwersytet w Leuven i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, w programie Szlachetne Zdrowie zwykle zajmujemy się chorobami, problemami pacjentów. Dzisiaj za sprawą pańskiej profesji, a jest nią biomedycyna, chciałbym porozmawiać o związkach biomedycyny i jej roli w medycynie. Bo o ile do lekarza stuka pacjent, otwierają się drzwi i lekarz ma kontakt z pacjentem. Leczy chorobę, ale poprzez pacjenta. Patrzy na to holistycznie. Dziś może to nieco staroświeckie słowo, ale jednak. A biomedycyna patrzy?
Biomedycyna patrzy na chorobę, nie na pacjenta. Nie zgodziłbym się, że holistyczne to jest staroświeckie. Myślę, że wraca do łask, nic z tym złego. Natomiast lekarz widzi pacjenta i zadaniem lekarza jest tego pacjenta wyleczyć. Zadaniem tego lekarza jest rozpoznać, co pacjentowi jest i pomóc mu. Ta sama choroba u różnych pacjentów może mieć różny przebieg, różną dynamikę, może mieć różne konsekwencje. Także lekarz będzie przychodził od pacjenta do pacjenta i próbował w jakiś sposób właśnie ten problem, który pacjent ma, rozwiązać. Biomedycyna zajmuje się leczeniem chorób, co długoterminowo pomoże lekarzowi jeszcze lepiej i zdiagnozować i wyleczyć pacjenta. Jest to w ramach konceptu spersonalizowanej medycyny, gdzie często my wiemy, że dajemy lekarstwo pacjentowi i u jednego działa, u drugiego nie, więc próbujemy inne lekarstwo i tak dalej, aż w końcu coś znajdziemy, nie wiedząc przez wiele lat, dlaczego tak jest. Postęp biomedycyny pozwala nam zrozumieć, dlaczego tak jest i skrócić tą drogę do poprawnego, że tak powiem, związania pacjenta z danym lekarstwem.
No tylko zastanawiam się, panie profesorze, jak tę drogę można skrócić, skoro przed momentem powiedział pan, że ta sama choroba u dwóch różnych pacjentów może przebiegać zupełnie inaczej.
Ponieważ długi czas nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy, bo na przykład przy poznaniu ludzkiego genomu i przy poznaniu tego, po zdobyciu tej wiedzy, że różnimy się genetycznie, pan i ja różnimy się wystarczająco genetycznie, na tyle, że to samo lekarstwo może u nas działać. Do tej pory tej twardej wiedzy nie było, teraz ona jest. W związku z powyższym lekarz, jeżeli będzie wyposażony w taką wiedzę, że ten pacjent ma takie mutacje, ten pacjent ma takie mutacje, nie muszę szukać na ślepo, jakie lekarstwo będzie działało, dam to, bo najprawdopodobniej będzie działać i tak najczęściej jest.
Ja nie chcę, broń Boże, trywializować, ale choroby bywają bardzo różne od no właśnie, zwykłego przeziębienia poprzez grypę, poprzez COVID teraz, poprzez szereg innych chorób, w tym nowotworowych, które tutaj ten przebieg, to aż wręcz klasycznie, u wszystkich właściwie przebiega inaczej.
Myślę, jest dłuższa dyskusja i do tego by pan potrzebował onkologa. Nie zgodziłbym się, że przebiega inaczej. Myślę, że jest bardzo dużo takich kamieni milowych, które są takie same. Natomiast zrozumienie tego, co się dzieje na poziomie molekularnym, wychodzi poza medycynę i właśnie z domeną biomedycyny. My musimy zrozumieć, jak komórka działa, jak, kiedy i dlaczego i na jak długo geny są włączone, wyłączone, bo mając tą wiedzę, możemy modulować niepoprawną aktywność genów czy niepoprawną aktywność białek poprzez działania znowu molekularne, czyli na przykład poprzez stosowanie inżynierii genetycznej, gdzie my modyfikujemy genom komórek pacjenta i tak dalej. Także otwiera się zupełnie nowe pole do badań, zupełnie nowe pole do diagnostyki i zupełnie nowe pole do leczenia. I tym właśnie zajmuje się biomedycyna.
Muszę teraz zapytać oczywiście o etykę w tym wszystkim, skoro mówi pan profesor nie po raz pierwszy w tej rozmowie dzisiaj o genach.
Nie ma nic nieetycznego w genach.
A praca nad nimi?
Też nie jest nieetyczna. Chciałbym przypomnieć panu coś, co chyba już, znaczy co jest poruszane od czasu do czasu i jest to może kontrowersyjne stwierdzenie, ale po głębszym zastanowieniu myślę, że jednak nie. Otóż badania naukowe jako takie i ich wyniki nie są rozpatrywane w kategoriach etycznych czy nieetycznych. co my zrobimy z tymi wynikami, no to już jest oczywiście inna historia. Doskonale wiemy, że to samo lekarstwo może wyleczyć i zabić. Wszystko zależy od dawki. I tak samo jest z pracą nad genami. Praca nad genami nie wchodzi w ramy etyki. Co my zrobimy, czy do czego użyjemy wyników tej pracy, to jest oczywiście zupełnie inny temat.
Panie profesorze, a nie jest to czasem trochę sprowadzanie człowieka jako osoby, jako persony, mówi pan o tej spersonalizowanych terapiach, właśnie do tego jednak mimo wszystko dobrze funkcjonującego, lepiej, gorzej, urządzenia mechanicznego?
No ale przykro mi powiedzieć, ale to tak głównie jest. Jesteśmy zbiorem komórek działających razem. Ewolucja ukształtowała nas w taki sposób, w jaki teraz tu jesteśmy. Jest interakcja pomiędzy genami, komórkami, cały proces sygnalizacji od komórki do komórki, od organu do organu. Po prostu czysta biochemia. Czysta biochemia, chemia, fizyka. No nie oszukujmy się. Geny mówią komórkom, co i kiedy robić. I tak długo, jak nie ma błędu w tym przekazie, komórki robią to, co powinny robić. Jeśli jest błąd, to na przykład pojawia się nowotwór.
Panie profesorze, tylko tak dobre poznanie organizmu człowieka, proszę wybaczyć słowo, techniczne, umożliwia zrozumienie funkcjonowania całego organizmu?
Nie, oczywiście, że nie. To jest krok niezbędny, ale krok. Bo samo skatalogowanie tego, co my mamy, jeszcze nam nie pozwala na przykład programowanie nowej terapii. My musimy pójść o wiele kroków dalej. My musimy wiedzieć, jak te rzeczy ze sobą oddziałują, jak na siebie wspólnie oddziałują, jak wpływają na siebie, jak zmiany, na przykład mutacje. Kiedy przychodzi pacjent do kliniki, który ma mutację dziedziczną, genetyczną, to są takie rzeczy, którymi ja się między innymi zajmuję. To my chcemy wiedzieć, dlaczego ta mutacja powoduje taki fenotyp. Dlaczego jedna zmiana w 3,5 biliona zasad, par zasad w ludzkim genomie. Dlaczego jedna zmiana sprawia, że mamy 6 palców? To nie jest takie oczywiste. Czyli samo skatalogowanie, to, że ja znam sekwencję mojego czy pana genomu, to jest dopiero początek. To nie jest lek. To dopiero musi być zastosowane.
Jak poznanie tego genomu później może przekładać się na proces terapeutyczny, proces leczniczy, ewentualnie?
Może posłużę się przykładem z rzeczonym pacjentem. Jeżeli pacjent przychodzi z 6 palcami i my odkrywamy tą jedną mutację, która sprawia, że pacjent ma 6 palców, no to ja odkrywam różnicę pomiędzy jego genomem czy jej genomem a normalnym genomem. Kolejnym krokiem jest udowodnienie, że ta różnica powoduje, że mamy dodatkowy palec. Wtedy idziemy do organizmów modelowych, na przykład do myszy. Wprowadzamy tą samą mutację do myszy i patrzymy, czy mysz ma 6 palców. Jeśli nie ma, no to gdzieś tu pobłądziliśmy. Jeśli ma, no to wiemy, że ta mutacja sprawia, wywołuje 6 palców, powoduje powstanie 6 palców, ale ciągle nie wiemy dlaczego. I tutaj wracamy do biochemii, do biologii molekularnej, gdzie my chcemy zrozumieć to białko, które zostało mutowane, z jakimi innymi białkami współpracuje i sieć sygnalizacyjna, która to wszystko reguluje, w jaki sposób jest zaburzona. I wtedy możemy na przykład próbować rozwinąć lekarstwa, które naprawią tą sieć, niekoniecznie tą mutację. I wyleczą nam tego 6-palczastego człowieka w następnych pokoleniach. To jest oczywiście takie bardzo na skróty i hipotetyczne, ale tak bym do tego podszedł.
Czy to jest tak trochę, panie profesorze, że sprawy przestrzeni badawczej biomedykom nigdy nie zabraknie? Bo po tylu latach ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, pracujecie tyle, no to ten organizm człowieka powinniście znać na wylot, jego fizjologię, funkcjonowanie, budowę, skład, etc., etc.
Jak pan popatrzy na historię nauki, to takie, że tak powiem, opinie pojawiają się od czasu do czasu. Poprzez stulecia, jak poznaliśmy fizjologię, no to przecież już wszystko wiemy, już nic nam więcej nie trzeba, tak? Już wiemy, skąd się bierze cukrzyca, a do dziś nie możemy jej wyleczyć, tak? Poznaliśmy biochemię, potem poznaliśmy genetykę i już wszystko wiemy, już wszystko możemy, a potem się okazuje, że jednak nie. Naukowiec nie mówi nigdy, zawsze i tak dalej, więc nie powiem, że nigdy nie osiągniemy pełnego zrozumienia, ale na pewno bym się nie martwił, że w jakiejkolwiek najbliższej przyszłości będziemy się do tego zbliżać.
Czyli człowiek będzie organizm jako organizm oczywiście cały czas w pewnym sensie, ta terra incognita?
Myślę, że jest to spowodowane troszkę jak w matematyce, kiedy ma pan równania z wieloma niewiadomymi, gdzie jeżeli równanie z jedną czy dwoma niewiadomymi, to jeszcze jest proste do rozwiązania. Z trzema to już gorzej, a jak mamy więcej, to już zaczyna być to na granicy naszych możliwości, czy niemożliwe. I tu jest podobnie. Jeżeli jest wiele czynników na siebie wpływających, plus nie koncentrujmy się na genach. My też jemy, my mieszkamy w różnych krajach. Długi dzień, krótki dzień, temperatury, poziom zanieczyszczenia. Ten sam gen, ten sam genom będzie zupełnie różnie odpowiadał na czynniki środowiskowe, które dodają kolejną warstwę, która sprawia, że trudno jest, są różnice etniczne na przykład w odpowiedziach na leki. Klasycznym przykładem z kolei genetyki takiej geograficznej, bym powiedział raczej niż etnicznej, kiedy ostatni raz pan jadł twarożek z Azji?
No z Azji to nie przypominam sobie.
Populacja azjatycka w ponad 90% ma gen na nietolerancję laktozy. I gdyby oni jedli przetwory nabiałowe, by po prostu poumierali. W populacji norweskiej ponad 95% ma ten gen i może jeść tyle pokarmów nabiałowych, ile chcą. Dlatego nie mamy, po prostu nie ma konceptu nabiału w klasycznej orientalnej kuchni, bo ci ludzie po prostu by padli. I to jest taki przykład. Myśmy się tego dowiedzieli stosunkowo niedawno. Takich przykładów jest na pewno mnóstwo, wiele z nich jeszcze nieodkrytych.
Panie profesorze, gdzie jest ta granica współpracy, bo wierzę, że ona musi być pomiędzy lekarzami, medykami, a biomedykami?
Bardzo dobre pytanie. Jest pewna granica, którą ja próbuję zniwelować. Ponieważ są to dwa różne światy, mówiące dwoma różnymi językami i jednak mające trochę inne priorytety. Priorytetem lekarza jest walczyć o życie pacjenta, jego jakość i jego długość i tak dalej. Cała reszta jest podrzędna. Priorytetem biomedyka, my nie patrzymy tak bardzo na pacjenta, czyli jest różnica priorytetów. I z tego wynika też inny sposób trochę myślenia, sposób komunikacji. Są lekarze, którzy prowadzą badania naukowe i świetnie im idzie. Nie ma biomedyków, którzy byli na sali chirurgicznej z wiadomych powodów i nie ma w tym nic złego. Wydaje mi się, że sposobem na połączenie, współpracę jest właśnie tworzenie wspólnych projektów badawczych, co zresztą robię w swojej pracy z ortopedami tutaj na Umlubie. Budujemy, tworzymy różnego rodzaju projekty badawcze, które właśnie polegają na tym, że zaczyna to się w klinice, idzie do laboratorium. Proszę pamiętać, że od pacjenta do zrozumienia, co się dzieje, to jest około 6 lat. I tak lekko bym powiedział z 500 do 600 tysięcy euro.
Kwota niemała. Panie profesorze, mówi pan, że chciałby pan, że wizualizuje pan to sobie tak, tę zniesienie granicy pomiędzy lekarzami a biomedykami, czy medykami a biomedykami, ale czy to w ogóle jest możliwe, skoro państwo, znowu użyję tego słowa, tak technicznie podchodzą do człowieka?
Lekarz też podchodzi technicznie. Ja myślę, że techniczność tutaj nie jest odpowiednim opisem tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że jak najbardziej, i mam tego chodzące przykłady i w Leuven, i w Lublinie, gdzie lekarze są zainteresowani właśnie też zrozumieniem tej całej choroby, ponieważ chcą też lepiej ze swojej strony pomagać pacjentowi. W systemie amerykańskim MD-PhD to jest 4 lata medycyny, potem się idzie na 5 lat na doktorat i potem się wraca na staże kliniczne. Czyli jeżeli ktoś chce być MD-PhD, no to 12 lat życia wyjęte. Czy ja to każdemu polecam? Nie. Ale i to jest dość taki ekstremalny sposób, ale są lekarze, którzy robią doktoraty laboratoryjne, świetnie sobie z tym radzą. Ja myślę, że nie demonizujmy tego, to może się wydawać takie trudne, dopóki tego nie poznamy. Jest to myślę, że są dwa ograniczenia, czasowe i finansowe.
Te czasowe, panie profesorze, bo znowu mnie korci, żeby zapytać, może biomedycyna to jest trochę taka sztuka dla sztuki, bo przecież wszystkiego i tak nie poznacie, skoro każdy pacjent jest osobnym przypadkiem?
Podoba mi się to pytanie. Ponieważ każdy pacjent jest innym przypadkiem, właśnie dlatego nie jest to, że tak powiem, sztuka dla sztuki, tylko niedawno, parę tygodni temu, ukazał się artykuł w Nature właśnie, że część naszego genomu pochodzi od neandertalczyków. I ci z nas, którzy to mają, na przykład są odporni na zakażenie COVID. Biomedycyna czysta. A dla lekarza jest to bardzo ważne, bo jeżeli ja sobie zrobię na przykład taki test na pacjentach, ja wiem, o kogo ja się muszę nie martwić, bo ta osoba mi nie zachoruje, tak? I jeżeli będzie miał jakieś objawy, to musi być coś innego, bo to nie może być to. Czy to jest sztuka dla sztuki? Na pewno nie, ponieważ są tego wymierne wyniki w postaci nowych leków, nowych sposobów leczenia, nowej profilaktyki i nowego wykrywania, bo to jest bardzo ważne. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby to jest duży sukces, przekłada to się na duży sukces leczniczy. Pacjenci ze wczesnym wykryciem jakiejkolwiek choroby mają o wiele większe szanse na spokojniejsze życie później, na wyleczenie.
Dobrze, ale tu znowu kłania się profilaktyka, więc dowód na to, że i biomedycyna ma z nią związek.
Profilaktyka w sensie molekularnym, oczywiście. Pacjent przychodzi, jest pobierana krew, izolowane DNA, sekwencjonowany genom, sprawdzenie polimorfizmów, czyli różnic genetycznych pomiędzy na przykład panem a mną, poszukiwaniem różnego rodzaju mutacji, a zrobienie jakiegoś terapeutycznego profilu. Oczywiście, i bardzo bym chciał to zaznaczyć, są oczywiście prywatne firmy, które na tym żerują i obiecują złote góry. Powiemy, na co zachorujesz i na co umrzesz.
Tylko się przetestuj.
Takie proste to nie jest.
Panie profesorze, zastanawiam się, czy naukowiec z pańskim stażem i wiedzą jest czasem zaskakiwany. Jedna ze słów piosenek mówi, kiedy się dziwić przestanę.
Nie chciałbym źle zabrzmieć tutaj, ale wydaje mi się, że w dzień, kiedy przestanę być zaskakiwany, to przestanę być naukowcem.
Ale biomedycyna chyba nie da panu tej szansy.
Ja jestem zaskakiwany bez przerwy. Jest ciągle coś nowego. Budujemy jakąś hipotezę, a nasze działania badawcze polegają na tym, żeby spróbować ją obalić. I jesteśmy często zaskoczeni wynikami. To jak my postrzegamy tą molekularną rzeczywistość, po części się zgadza, a po części nagle się okazuje, że to jest coś zupełnie coś innego. I to jest też ten czynnik, który daje ludziom chęć do twórczej pracy, bo jesteśmy ciągle zaskakiwani.
To jest dowód na to, na genialność organizmów?
Organizm jest produktem ewolucji. Organizm nie jest genialny, organizm jest. Organizmy są różne. I tak samo bakteria może być bardzo konceptualnie skomplikowana, jak i człowiek. Ja nie patrzyłbym na to storczyki mają 100 razy więcej DNA niż my. Nie wiem po co. Biolodzy roślin może mają jakieś podejrzenia. I nie oceniałbym tego w ten sposób. Badamy rzeczy, zaskakują nas bez przerwy. Jeśli nas zaskakują, to znaczy, że mamy ciągle dużo do nauczenia się. Bo w momencie, kiedy ja to, co ja przewidzę, stanie się, no to ja już wszystko wiem i nie mam co robić. A tak nie jest i się z tego bardzo cieszę.
Pięknie dziękuję za te rozmowy.
To ja dziękuję.
Profesor Przemysław Tyljanowski, Uniwersytet w Leuven w Belgii i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc.